Jak już było powiedziane, możemy się cieszyć z tej łaski i z tego przywileju, że Bóg się do nas tak zwrócił i oznajmił nam swoje słowo i swoją wolę. I swój cały plan, jak już często mówiliśmy, cały swój plan oznajmił, jak jeszcze nigdy to na ziemi nie było. To możemy spokojnie powiedzieć, bo tak to jest. Prorocy i apostołowie pisali, ale wiele było jeszcze w przyszłości, w ich dniach. Dzisiaj możemy spoglądać wstecz i powiedzieć, że Pismo się w różnorodny sposób przed naszymi oczyma wypełniło. A co jeszcze zostało do wypełnienia, z pewnością się stanie, gdy ta godzina do tego wybije. Mam to na sercu, aby w ten weekend po prostu trzymać godzinę biblijną i teraz możecie już wasze Biblię wyjąć i będziemy szli od jednego miejsca do drugiego. Jest to mianowicie ważnym, abyśmy byli mocno ugruntowani w Słowie Bożym, aby nic i nikt nie mógł nas z tej drogi, na której nas Bóg postawił, zwieść i gdzieś od tej czystej nauki mógł odciągnąć, gdzie nie należymy. Z proroka Izajasza chciałbym kilka wierszy z 63 wiersza. Izajasza, 63 rozdział od wiersza 15. Izajasza 63 od 15 wiersza. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc, nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z Twoich dróg? A nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą. Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na Twoje sługi, na plemiona, które są Twoją własnością. I teraz ten wiersz. Ten wiersz 18, on brzmi następująco w tym tłumaczeniu. Tylko przez krótki czas ten poświęcony Tobie lud posiadał to dziedzictwo. Nasi nieprzyjaciele podeptali Twoją świątynię. Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani Twoim imieniem. Gdy psalmy czytamy i czasami w prorokach czytamy, wtedy znajdujemy wiele myśli wyrażonych i sytuacji, wydarzeń, które nam są przedstawiane i mężowie Boży zawsze mieli na sercu tą sprawę Bożą. Nie było nikogo, który by lekkomyślnie czy lekceważąco pomijał te czasy doświadczenia czy suszy, ale wszyscy tęsknili z całego serca za łaskawym nawiedzeniem Bożym, aby dobrze wiodło się tym, którzy złożyli swą ufność w Panu. Tylko krótki czas Tobie poświęcony lud posiadał swe dziedzictwo. Gdy nowotestamentowy zbór w pierwotnym chrześcijaństwie rozpatrzymy i spojrzymy na niego, możemy to samo powiedzieć. Tylko krótki czas to był, w którym ten lud, który był w pełni Panu oddany, poświęcony, te nadnaturalne błogosławieństwa Boże dożywał pomiędzy nimi, w pośrodku siebie. Czysta nauka, czyste działanie Ducha Świętego, czyste dary. Nikt sam z siebie czegoś nie czynił. Duch Boży wszystko sprawiał i działał. I potem, jak wszyscy wiemy, nadszedł czas, który już nie był takim, jakim był początek. I mamy obietnicę w Słowie Bożym, że wszystko ma być odnowione i przyprowadzone do pierwotnego stanu. I to jest właściwie tym poselstwem czasu końca, aby wywołać zbór oblubienicy, aby ją w kąpieli wodnej słowa oczyścić, aby dać jej orientację w słowie, aby wyszła z każdego zamieszania i aby być własnością Pana. Chciałbym, jak już było powiedziane, chciałbym to rozpatrywać to słowo z wami dzisiaj i gdy Bóg pozwoli, także jutro. Przejdźmy teraz do pierwszego do Koryntian. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział i już teraz chciałbym powiedzieć następującą rzecz. Gdy na tym miejscu od czasu do czasu wspominamy brata Branhama, wtedy nie stawiamy go jako szczególnie wielkiego człowieka. Nie było żadnych wielkich ludzi. Był tylko ten jeden wielki Bóg, który używał sług i proroków, których mógł użyć jako swe narzędzia. Ja dzisiaj jeszcze czytałem o Eliaszu, który po tym wielkim zwycięstwie na górze Karmel powiedział: Panie, zabierz życie moje, nie jestem lepszy niż moi ojcowie byli. I Jakub z pewnością to także tak widział i pisze w 5 rozdziale, w 17 wierszu: Eliasz był człowiekiem jak my, ogromny prorok, ułaskawiony mąż Boży, człowiek jak ty i ja. Naturalnie Bóg miał narzędzia i ma jeszcze dzisiaj. Mojżesz i Eliasz mogli jeszcze potem na górze objawienia stąpić i z Panem rozmawiać. Byli to ułaskawieni mężowie przez Pana, ale nie byli i wielcy w sobie, lecz wielki Bóg przez nich mógł się uwielbić. I gdy tak spojrzymy na brata Branhama, szczególnie ten, kto go znał, on był pokornym człowiekiem, prostym, ale ta moc Boża była potężnie działająca przez niego. W 1 do Koryntian, w 2 rozdziale, w 5 wierszu jest napisane, może 4 i 5 wiersz. 1 do Koryntian 2 od 4 wiersza. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. I teraz to ugruntowanie. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To zwiastowanie słowa, temu towarzyszy moc Boża, która się objawia na wszystkich, którzy to zwiastowane słowo przyjmują do wnętrza i z całego serca wierzą. Dzisiaj możemy na tym miejscu Boga dożyć. Możemy dzisiaj tą nadnaturalną moc Bożą dożyć jako działającą między nami. W pierwszym do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wierszu 18 jest napisane to nam znane słowo, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Nie tylko słowa są zwiastowane, ale te zwiastowane słowa, to słowo o krzyżu w sobie wywołuje już moc Bożą, która się objawiła przez zbawienie i przebaczenie, przez uwolnienie. Gdziekolwiek ta Ewangelia Jezusa Chrystusa jest głoszona, zwiastowana, to ma się w słuchaczach stać, co On dla nas na Golgocie dokonał i wykupił. Gdy już zwiastujemy Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego, wtedy ten, który stał się przekleństwem na krzyżu dla nas, On całe zbawienie Boże da nam w udziale, bo tam na krzyżu całe przekleństwo zostało w błogosławieństwo przemienione. Przekleństwo zostało od nas zabrane, a błogosławieństwo Boże zostało nam darowane z łaski. Wierzymy w to, dlatego że tak jest napisane. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w wierszu 1 i 2 jest napisane: tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. My dzisiaj wieczorem uczynimy to porównanie między Amosem 3:7 i między tym tekstem, który teraz właśnie czytaliśmy. Przeczytajmy teraz z Amosa 3, wiersz 7. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. To objawienie Słowa Bożego dzieje się przez proroczą służbę, ale to objawione, co potem jest zarządzane, co jest nauczane, co jest dalej podawane, rozumiecie to? Przeczytam ten wiersz jeszcze raz. 1 Koryntian 4:1. Niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach, czy zarządcach tajemnic Bożych, szafarzach. Ja nie mógłbym zarządzać nad żadną tajemnicą Bożą, gdyby Bóg tych tajemnic nie zwiastował z powołanych ust. Czy rozumiecie to? Nie każdy jest prorokiem. Nie każdemu to słowo jest objawione, ale to słowo jest objawiane w tym celu, aby później, tak jak zostało oznajmione, aby dalej było podawane. A więc niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Gdybyśmy teraz wyliczyli wszystkie te tajemnice, począwszy od upadku grzech, aż do objawienia, te, które były skryte przez całe stulecia i które Bóg nam w tej generacji z łaski objawił, wtedy powstałaby długa lista. Zgadza się czy nie? Bóg ma swoje słowo. On swoje obietnice swego słowa oznajmił. Teraz jest to naszym zadaniem, jak tu jest napisane. jak w drugim wierszu. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. W pierwszym do Koryntian, w trzecim rozdziale, jest napisane w wierszu 9 następująco. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Gdy tu przyjdzie jakaś firma i buduje w tej budowli, to w przeszłych miesiącach słyszałem, wtedy jeden drugiego pyta, ilu pracowników ma pan? Pan ma. Tutaj jest powiedziane, gdyż współpracownikami Bożymi jesteście. Bóg, powiedziałbym prawie, ma także by taki zakład, ma zbór. I ten zbór ma zadania, które przejął i musi wykonać, wypełnić. I gdy jest napisane 1 do Koryntian 3:9, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Wtedy mamy zadanie od Boga dla zboru, które otrzymaliśmy. I to zadanie musimy po prostu wiernie wypełniać. Przejdźmy do kilku tajemnic, które Paweł i także inni mężowie Boży wspominają. 1 do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 51. 1 do Koryntian 15, od 51 wiersza. Oto tajemnicę wam objawiam. My znamy ten tekst. Oto tajemnicę wam objawiam. Co to jest tajemnica? Tajemnicą jest sprawa, wydarzenie, które oficjalnie nie jest znane. Jest jeszcze tajne, ale już objawione i oznajmione. I Paweł to był, który mógł powiedzieć, że jemu ta tajemnica Chrystusa ze zborem przez objawienie przypadło. Tutaj temu mężowi Bożemu zostało objawione, co na końcu czasu łaski się stanie, mianowicie w łącznością z powtórnym przyjściem Pana i także ze zachwyceniem. A więc on pisze tutaj, 51 wiersz, oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Zauważacie, że Bóg nam powierzył tajemnicę. Idźcie dzisiaj przez kościoły i wolne kościoły i zapytajcie ich o takie miejsca Biblii. A wkrótce zauważycie, że niewiele światła i jasności jest między ludźmi. Jednakże to, co Bóg w swoim słowie objawił, te tajemnice, które objawił, one już nie pozostały tajemnicami, ale stały się naszym udziałem. Także już teraz nie potrzebujemy zgadywać, ale możemy wiedzieć, co Bóg w swoim wiecznym planie z nami ma w zamiarze. To mi się podoba. Oto tajemnicę wam objawiam. Pytanie, czy już przed nim ktoś to tak mógł przedłożyć, przynieść? God, jego, tego apostoła postanowił, aby to objawić, aby to podkreślić i zborowi jako pocieszenie i pouczenie, jako wskazówkę na drogę aż do końca podać. I my korzystamy naturalnie z łaski, ze wszystkich tych tajemnic i jeszcze niektóre będziemy rozpatrywać. Efezjan, 5 rozdział, to jest wyjątkowym tekstem. Tutaj jesteśmy pouczani o stosunku męża do żony, żony do męża i małżeństwie. I tam jest coś napisane. Jesteśmy członkami jego ciała. I potem w wierszu 30 jest napisane, Efezjan 5, wiersz 30. Gdyż członkami ciała jego jesteśmy, ciałem z jego ciała. I ten tekst, który należy tutaj do ślubu, opuszczę i tutaj wiersz 32. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i zboru. Gdybyśmy teraz zapytali, w czym zawarta jest ta wielka tajemnica, ale nie tylko tajemnica, lecz wielka tajemnica tutaj jest zawarta. I Paweł mówi, ja odnoszę to do Chrystusa i zboru. Widzimy, że Bóg przez objawienie Ducha ten zbór prowadził i mu właściwe słowa we właściwym czasie i we właściwych kontekstach i łącznościach z łaski ukazał. Naturalnie, zawsze przez powołane usta, zawsze przez takich, którzy nie chcieli swych własnych mniemań nauczających przedkładać, ale w mocy Bożego powołania sami odczekali objawienia, aby je dalej móc podać. Ja to już prawdopodobnie raz mówiłem. Pewien miły człowiek, obywatel USA, trzymał kazanie o siedmiu gromach. Mam to u mnie w biurze i prawie dwie godziny to trwało. Gdy był gotowy, powiedział, ja wam to właściwie wszystko tak powiedziałem, ale czy to naprawdę tak jest, nie mogę wam powiedzieć. I ja pomyślałem sam w sobie, prawie dwie godziny przeminęło i on z wielką mocą tam rzeczy zwiastował i potem powiedział na samym końcu, ja wam właściwie to wszystko powiedziałem, ale czy to tak jest? Nie wiem sam. Ale tak nie może być. Słowo Boże nie jest tak i nie, ale tak i amen. I dlatego musimy zawsze zważać na to, żeby te rzeczy, które są głoszone, pozostały niedotykalne, niepodważalne, aby nikt nie mógł przyjść i powiedzieć, tutaj jest potrzebna korektura. I ktoś może powie, mój drogi, ale jesteś przekonany o sobie. Właśnie nie. Ja jestem tylko o Bogu przekonany i o Słowie Bożym jestem przekonany i o tym absolutnym prowadzeniu Ducha Świętego. Bylibyśmy błaznami, gdybyśmy spolegali się na samych siebie. Jak często się myliliśmy, to już stwierdziliśmy i także inni. Ale Bóg jest doskonałym, Jego Słowo jest doskonałym. I gdy tylko jak współpracownicy nad tymi tajemnicami Bożymi zostaliśmy postawieni, które zostały objawione, wtedy nie strzelamy ponad cel, ale pozostajemy w tych ramach Słowa Bożego, abyśmy zawsze byli pewni, że to, co jest przedkładane, przedstawiane przed Bogiem i ludźmi, może się ostać. Wiecie, ja właśnie mam za sobą prawie 3-tygodniową podróż do Afryki przez 5 krajów afrykańskich i 6, 7 czy 8 tysięcy ludzi słyszało Słowo Boże. To było wspaniałe, ale ciągle znowu spotykałem ludzi, gdzie były potrzebne korektury i ta radość u tych braci, którzy to Słowo przyjęli i którzy przyjęli też korekturę, była wielka. Ta radość. I wierzymy, że wszyscy, którzy są z Boga, dadzą się przyprowadzić do porządku przez to Słowo Boże. To Słowo przekona nas i Duch nas ukara i wskaże, że właśnie te rzeczy są takie, jak jest napisane w Słowie Bożym. U Efezjan w pierwszym rozdziale, Efezjan pierwszy rozdział, w 9 wierszu jest napisane: oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej. A więc ta wola Boża nie została już ludzkości zakryta dalej, ale objawił i wszyscy, którzy są gotowi czynić wolę Bożą, dadzą się prowadzić przez Słowo Boże i kierować. I jako wzór w wierze, nauce i życiu przyjmą. Gdy rozchodzi się o te tajemnice, wtedy jest to słowo napisane. Będę się trochę śpieszył. I jest to cudowne słowo napisane u Mateusza 13, które nasz Pan wtedy powiedział. Przeczytam wiersz 10 i 12. Mateusza 13 od 10 wiersza. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Spójrzcie, tylko ten, kto naprawdę przychodzi do Pana i idzie Jego śladem, temu będzie to objawione. On nie pozostanie w ciemności, bo tak jest napisane u Jana, w Ewangelii Jana. Tak mówi nasz Pan. Kto idzie za mną, nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Gdy ktoś pozostanie w ciemności, wtedy składa to świadectwo o tym, że nie znajduje się w naśladownictwie Jezusa. Jakże ktoś by mógł iść za Panem i pozostać w zamieszaniu, w niejasności, w ciemności? To się nie da. Ta droga naszego Pana jest drogą światła, drogą prawdy, prostą drogą, drogą zgodnie ze Słowem Bożym. Czytajmy dalej z Kolosan, z 2 rozdziału. Kolosan, 2 rozdział, wiersz 2 i 3. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej. To jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Z pewnością wszystkim uważnym słuchaczom i czytającym zauważą, że tutaj nie jest napisane w liczbie mnogiej, ale w liczbie pojedynczej. O tej tajemnicy Bożej. I ta odpowiedź nam będzie dana natychmiast. To jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Jeżeli więc w objawieniu 10 jest napisane, że w dniach, może przeczytam wam to, aby wszyscy wiedzieli, że to także jest napisane tam w liczbie pojedynczej. W objawieniu 10 rozdział, wiersz 7. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. A więc także w liczbie pojedynczej. I istnieje tych wiele tajemnic Bożych, Królestwa Bożego i Słowa. I potem jest także ta jedna tajemnica Boża w Chrystusie. To samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Aby z dzieci ludzkich uczynić dzieci Boże. I aby pojednać się z tą odłączoną od Boga ludzkością, aby zabrać ten dzielący mur i obwołać pokój między ludźmi i Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I tak jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że my z jednej strony rozpoznajemy tych wiele tajemnic, widzimy, co przez to jest myślane. One są powierzone, zostały powierzone zborowi, a z drugiej strony trzeba aż do dzisiejszego dnia powiedzieć, chyba że także te objawione tajemnice będą objawione dzieciom Bożym. W innym przypadku także tego objawionego nie będą mogli widzieć. Chciałbym przeczytać do tego 2-3 miejsca z objawienia. Mianowicie objawienie pierwszy rozdział, wszystkim jest to znane, o co się tu rozchodzi, to znaczy objawienie Jezusa Chrystusa. Nam głównie rozchodzi się o ten 20 wiersz. Objawienie pierwszy rozdział, 20 wiersz. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Jedno pytanie. Jeżeli to słowo tutaj jest tak napisane, co do tajemnicy 7 gwiazd? Proszę, słuchajcie dobrze. Słuchajcie dobrze. Czytam jeszcze raz. Co do tajemnicy 7 gwiazd, przedtem tych jest to zaadresowane do tych 7 zborów, to co miało być posłane, co Bóg objawił, są tutaj po imieniu nazwane, mianowicie w wierszach 11. Który mówił, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i Smyrny i do Pergamonu, i Tiatyry i Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. I tutaj dochodzimy do wyjątkowego punktu, mianowicie ważnego punktu, który chciałbym podkreślić. Gdyby wtedy i dzisiaj rozchodziło się tylko o tych 7 lokalnych zborów z 7 lokalnymi przedstawicielami zboru, w czym byłaby zawarta ta wielka tajemnica? Wtedy wszyscy wiedzieliby w zborze w Efezie, że ten i ten brat jest tym prowadzącym, tak jak tu brat Rus w zborze w Krefeldzie, a w inni gdzie indziej. Każdy by wiedział wtedy, tam nie ma wtedy wielkiej tajemnicy, kto jest prowadzącym lokalnego zboru. Widzicie, tutaj spotykamy tą tajemnicę przepowiadającego proroctwa, przez które ten jeden nowotestamentowy zbór pójdzie, mianowicie przez tych 7 odcinków czasu. I to brat Branham w tak cudowny sposób otrzymał bezpośrednio objawione od Pana. Ja nie wiem, czy wy wszyscy, którzy tą książkę, czy te pojedyncze broszurki o 7 okresów czasu zboru, brat Branham narysował raz siedem księżyców, nazwę to księżycami, i podzielił to na czarne i białe w tym kręgu, co do danego czasu, co na dany okres czasu, ile światła i ciemności tam było. Aż do czasu, gdy całkowicie to zgasło. I czytamy w ostatnim okresie czasu zboru, że Pan stoi na zewnątrz przed drzwiami i puka. I tylko ten, kto słyszy Jego głos. Ja to niedawno tutaj mówiłem. Rzeczywiście jest napisane. Nie kto słyszy moje pukanie. Ogólnie by powiedziano, gdy jest napisane, oto stoję u drzwi i pukam. Wtedy byśmy pomyśleli, że ktoś jest tam i używa czyjąś rękę czy pięść. Ale Bóg nie puka ręką czy pięścią w ogóle, ale On puka przez swoje objawione słowo. Przeczytam wam to. Mianowicie przez swój głos. Przeczytajmy. Objawienie 3, rozdział, wiersz 20. Objawienie 3, wiersz 20. Oto stoją u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, a więc jak on puka? Jak on puka? Przez swoje święte słowo w tych dniach. Bóg mówił do nas. On swoje słowo i swoją wolę objawił. Możecie to chętnie jeszcze raz przeczytać. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, nie moją pięść, ale mój głos, i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Widzimy, jak ważnym to jest, abyśmy słuchali tego, co Duch ma do powiedzenia zborom. A Duch mówi zawsze przez słowo, które On objawia. A więc, gdy Jan widział Pana wywyższonego pomiędzy siedmioma złotymi świecznikami się przechadzającego, wtedy jest tutaj w wierszu 16 napisane, rozdział 1, wiersz 16. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Tym ważnym tutaj było to, co znaczy tych siedem gwiazd w jego prawej ręce. Ten miecz ducha to jest Słowo Boże, obosieczny miecz, ale pytaniem było, on miał w swej ręce siedem gwiazd. I wiersz 20. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd? Po pierwsze, ci mężowie nie byli wybrani przez innych. Nie byli w rękach ludzkich, ale oni zostali przez Pana dla całego zboru postanowieni i dlatego symbolicznie tutaj On trzyma ich w swej ręce. Nikt nie mógł ich dyrygować. Jego prawica to była, która jest podniesiona. Jego prawica pozostanie zwycięska i On ma tych siedem gwiazd w swojej prawicy, w prawej ręce. Ale zauważacie, ja już po raz trzeci mówię, gdy jest napisane to, co dotyczy tajemnicy tych siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników. Istnieje tylko jeden zbór. Wtedy jeden świecznik by wystarczył. Nie ma siedem zborów. Istnieje tylko jeden zbór. Mianowicie ten zbór żywego Boga. Ale ten jedyny zbór idzie właśnie przez tych siedem okresów czasu wewnątrz tego Nowego Testamentu. I to jest tutaj tą wielką tajemnicą. Zgadza się? To jest tą wielką tajemnicą. Powiem to po raz czwarty. Gdy gdyby tylko rozchodziło się o 7 lokalnych zborów, w czym byłaby ta wielka tajemnica? Nie byłoby już wcale. Te rzeczy byłyby wszystkie znane. Nie. Tutaj jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni, bo właśnie to słowo naszemu bratu Branhamowi Bóg tak cudownie objawił. Nie wiem, czy ogólnie to jest znane, ale brat Branham miał taką tablicę na ścianie i te kręgi tak narysował tam, albo jego córka Rebeka namalowała to. Ona to potrafiła prawdopodobnie lepiej pod jego prowadzeniem czy kierownictwem. Ale wiemy dokładnie, co na końcu ostatniego wieczoru się stało. Że to nadnaturalne światło, tak jak tam w tej chmurze widzimy, jak w tym słupie obłoku i ognia widzimy na tym zdjęciu, to nadnaturalne światło wstąpiło w obecności całego zboru widzialnie w dół i udało się na platformę i zaczęło każdy jedyny krąg odtwarzać tak, jak to przedtem zostało narysowane. To było Boże nadnaturalne potwierdzenie, że tutaj nie jakiś człowiek coś wymyślił i przedłożył, ale jemu ta tajemnica siedmiu gwiazd i siedmiu zborów przez Boże objawienie zostało mu to darowane. I z tego się po prostu cieszymy, dlatego że wierzymy, iż Bóg w tym czasie, szczególnie w tym czasie, w którym żyjemy w tym objawieniu, te rzeczy, które tam są napisane, także objawia. I jest jeszcze coś innego, mianowicie całkowicie coś innego w objawieniu 17, ale także w łączności z tym pojęciem tajemnica. Objawienie, w objawieniu 17 czytamy w wierszu 5 i potem w 9 wierszu. Objawienie 17, wiersz 5. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ale ta matka i ta wszetecznica to była kobieta. I w następnym wierszu jest napisane: i widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Teraz czytamy wiersz 9. Wiersz 9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta. I ja przedtem mówiłem, nawet gdy rzeczy przez Boga już zostały objawione, nie są zrozumiane, chyba że Duch Święty objawia to każdemu osobiście. Dzisiaj możemy przez kaznodziei, przez rząd wielkich ewangelistów iść i gdybyśmy zapytali, co tutaj przez to jest myślane, wtedy by różne odpowiedzi zabrzmiały, które by po prostu tak były dawane. Ale jesteśmy na nowo wdzięczni, że możemy powiedzieć, iż Bóg nam przez objawienie z powołanych ust w zgodności z całym Pismem dokładnie tą tajemnicę nam, którą zgaduje cały świat, on nam to objawił tak, że nie żyjemy w ciemności, ale z łaski wiemy, o co się teraz tutaj rozchodzi. Zauważacie teraz, że tajemnice mogą mieć różny charakter, mogą być bezpośrednio związane z Królestwem Bożym, mogą być związane z objawieniem woli Bożej i ze zborem. Mogą także być złączone z tym, że będzie objawionym, kto tą światową władzę nad wszystkimi królami ziemi będzie miał. Tutaj na przykład jest ten ostatni wiersz w rozdziale 18 wiersz. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. I tutaj naprawdę nikt nie potrzebuje zgadywać, czy coś podobnego. Wszyscy wiedzą, gdy im to przez Słowo i Ducha zostało objawione. Pozwólcie mi jeszcze krótko tutaj szybko dalej czytać. Mianowicie rozchodzi się o to, abyśmy w tych ostatnich dniach jako zbór oblubienicy Pana byli wywołani, abyśmy byli przygotowani, abyśmy wszystkie nauki, które nie zgadzają się z Bogiem i Słowem Bożym, abyśmy je odsunęli i odrzucili, żebyśmy mogli stać się całkowicie nowymi. Ta obietnica, na którą została nasza uwaga zwrócona, dość często znajdujemy ją u proroka Malachiasza, mianowicie w niemieckich Bibliach mamy 3 rozdziały, w większości Biblii są 4 rozdziały. I ten 4 rozdział rozpoczyna się naszym 19 wierszem. Tutaj Malachiasza 3:19 jest napisane. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. A więc będą też tacy, z których nic nie pozostanie aż na wieki. Ale to nie jest teraz naszym tematem. W wierszu 23 jest napisane. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. W wierszu 19 czytaliśmy, bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Potem jest nam powiedziane, oto ja poślę wam proroka Eliasza. Chciałbym dzisiaj naprawdę móc coś powiedzieć. Gdy czasami tak słyszę, co ludzie jako poselstwo określają, wtedy robi mi się źle koło żołądka. Gdy jest powiedziane, oto ja poślę wam proroka Eliasza. Kim i czym był Eliasz? Co było jego zadaniem między ludem Bożym? Pozwólcie mi proszę do tego z pierwszej Królewskiej 18 przeczytać, abyśmy zrozumieli, w czym ta prorocza służba teraz na końcu czasu łaski miała się stać. Pierwsza Królewska 18, wiersz 21. Pierwsza Królewska 18:21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. Prorok Eliasz nie przyszedł z jakimiś specjalnymi naukami. On wystąpił, aby lud Boży przyprowadzić do Boga Pana z powrotem. On odbudował ołtarz Pana. Przyprowadził do porządku to, co przedtem zostało zburzone, zniszczone. W pierwszej Królewskiej 18 od wiersza 36 czytamy. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: przedtem czynił to, co Pan mu nakazał. Teraz skierował swą modlitwę do Boga w niebie, w którego zleceniu i służbie on stał. On był pewien tego, że Bóg go do tej służby postanowił i przekazał mu to zadanie, i że Bóg sam będzie stał za tym. On był współpracownikiem Bożym, dał się użyć przez Pana. I powiem jeszcze raz, nie po to, aby jakieś nowe, fantastyczne nauki przedkładać, ale to pierwotne słowo, to nabożeństwo i cały Boży porządek między tymi nawróconymi do Boga, przybywającymi, z tym powracającym do Boga ludem, aby to wszystko odnowić. I dokładnie to było tym zadaniem, które przez Boże poselstwo ma być osiągnięte. Ja jutro rano przyniosę jeszcze inne kazanie, w którym brat Branham rzeczywiście mówi, że nie on to musi być, ale że to jest to poselstwo, to będzie to poselstwo, które wykona to, na co Bóg to słowo posłał. I my wierzymy z całego serca, że Pan będzie miał czystą, poświęconą Jemu, przyprowadzoną do Bożego stanu, do Bożego porządku, z powrotem przyprowadzony zbór, będzie miał i zabierze ją do siebie, z oblubienicę. I w pierwszej Królewskiej 18 od wiersza 36. Panie, ta modlitwa, Panie Boże Abrahama, Izaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Inne tłumaczenie jeszcze mówi, że wszystko według Twego słowa zrobiłem. Jego słowo jest naszym nakazem, a Jego rozkaz jest Jego słowem. I od wiersza 37. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. My wszyscy znamy tą historię, jak to dalej się potoczyło, że ogień stąpił z nieba po tak krótkiej modlitwie. Bóg, Pan, odpowiedział. Ja wierzę, że ta godzina nadejdzie, w której Bóg odpowie. I bezpośrednio po tym ten późny deszcz stąpi. Przeczytam wam z tego samego rozdziału, pierwsza Królewska 18, od wiersza 41. Proszę, trzymajcie przed oczyma i w sercu, co wszystko się stało. Ołtarz został odbudowany, 12 kamieni i tak dalej. I potem to wysłuchanie, Bóg odpowiedział ogniem i potwierdził w nadnaturalny sposób. W wierszu 41 jest napisane: potem rzekł Eliasz do Ahaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Potem stąpił deszcz, spadł deszcz i susza się zakończyła. Ja wierzę w to, co mówi Pismo Święte, co nam przepowiada. Nie tylko, że Eliasz nadejdzie i że my wielki krzyk będziemy czynić wokół Eliasza, ale w ogóle o Eliasza się nie rozchodzi. Rozchodzi się o boskie potwierdzenie, postanowienie jego służby, mianowicie powrócenie do Boga między całym jego ludem, aby on mógł odpowiedzieć ogniem i aby zbór znowu do pierwotnej pozycji był przyprowadzony. aby żadnego kulawego i chromego nie było między nami, tak jak było to między ludem izraelskim, gdy wyszli z Egiptu. Czy zauważamy, o co się rozchodzi? Gdy słucham ludzi, którzy mówią prorok, prorok, Branham, Branham, wtedy nie mogę tam z tym iść. Musimy to Boże postanowienie pochwycić, gdy Bóg mówi, poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień pański. Mianowicie ten dzień, który będzie palił jak piec. Wtedy wiemy dokładnie, gdy tylko ten dzień łaski i zbawienia się zakończy, wtedy rozpocznie się dzień sądu Bożego. I o tym będziemy mieli jutro godzinę biblijną, taką, jakiej jeszcze nie dożyliście. To słowo naszego Boga jest tak cudowne. I zobaczycie rzeczy, których przedtem nie widzieliście. Ale o to się przecież teraz rozchodzi. Nie, żeby tańczyć wokół szczególnego, wyjątkowego proroka czy jakiegoś posłańca, albo może wokół jakichś wypowiedzi, które się jemu wkłada do ust, czy inaczej interpretuje, formułuje i wyrywa z kontekstu. Naprawdę o te rzeczy się nie rozchodzi. Rozchodzi się tylko o to, aby cały lud Boży rozpoznał, że my teraz dotarliśmy do zwrotnego punktu historii i historii zbawienia i że Bóg między swój lud posłał męża jak Eliasz, nie dlatego, żebyśmy jemu stawiali pomnik i jemu kwiaty zawsze przynosili, ale żebyśmy to Boże poselstwo, które wyszło ze słowa, przyjęli do serc naszych, byli przyprowadzeni z powrotem do Słowa i tak mogli stać się oblubienicą Słowa, aby Bóg ogniem mógł odpowiedzieć. I tak jak Eliasz wtedy wziął tych 12 kamieni, tak przez poselstwo czasu końca te 12 kamieni, ta nauka 12 apostołów, tak, taka jaka była na początku, to została na nowo odnowiona, gdy jest napisane i oni trwali w nauce apostołów. Wtedy to na końcu dotyczy to nas tak samo teraz na końcu, jak wtedy tych ludzi na początku. A więc to boskie postanowienie tej ostatniej potężnej służby i poselstwa jest zawarte w tym, aby cały zbór żywego Boga, tak jak wtedy cały Izrael, przyprowadzić z powrotem do Pana naszego Boga, do Słowa, do tych jasnych nauk Pisma Świętego, a nie do jakichś spekulacji, ale naprawdę do Słowa Pana. Ja tych ludzi w Lusace naprawdę zszokowałem. Tam była pewna liczba ludzi, którzy myśleli, że Pan już przyszedł. Wiecie, gdy jakiś gość przemawia, zgromadzają się ludzie zewsząd. I gdy potem mogłem powiedzieć z Bożym autorytetem, że objawienie 10 od 1 do 6 wiersza jeszcze się nie rozpoczęło i w ogóle nie zostało jeszcze dotknięte, czeka jeszcze na wypełnienie. Tak, możecie sobie wyobrazić, co w tych ludziach tam się dzieje, którzy myślą, że Pan już postawił stopy swoje na morzu i lądzie, ale Bóg pomaga w cudowny sposób wtedy, tak, że ten autorytet nie jest w tym, który to przedkłada, ale w tym słowie, które jest głoszone. My wierzymy w Boży autorytet Jego świętego słowa. I tak mamy już Boży autorytet, mianowicie to Słowo Boże, ten miecz ducha. Ale jeszcze 2-3 miejsca Biblii i potem koniec na dziś. Widzimy, że tutaj po tym stąpieniu ognia, po odpowiedzi Bożej, po tym, gdy Bóg to serce swego ludu mógł zwrócić znowu do siebie. mógł Eliasz powiedzieć: wyrusz, bo słyszę już głos deszczu. I w tym momencie, i tu możecie mnie wziąć za słowo, w tym momencie, gdy Bóg w nadnaturalny sposób zacznie działać, to będzie jak reakcja łańcuchowa aż do końca i nie zaprzestanie, aż przejdziemy z wiary do oglądania i dożyjemy do kończenia. To, co dotyczy deszczu i błogosławieństwa, który nam jest przyobiecany na czas końca, to w Starym i Nowym Testamencie także mamy te odpowiednie miejsca Biblii. U Joela w rozdziale drugim, u Joela drugi rozdział, wiersz 23. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radoście i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. Też wczesny i późny, a więc oba. Ten jeden przed siewem, a ten drugi przed żniwem. I tak jak ten deszcz na początku nowotestamentowego zboru zstąpił, tak samo z pewnością spadnie ten późny deszcz teraz na końcu. I z taką pewnością te same rzeczy na końcu będą się działy, jak działy się na początku, przez tą samą moc Bożą. I wtedy my z większą radością jeszcze zawołamy: Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. Potem to znane słowo z Zachariasza 10, wiersz pierwszy. Zachariasza 10, wiersz pierwszy. Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. W tym tłumaczeniu jest w czasie późnej pory deszczowej i wczesnej pory. Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. A więc w każdy czas ma być się modlone w czasach wczesnego i późnego deszczu. My nie modlimy się, nie prosimy na próżno. Prorok Eliasz by także mógł powiedzieć: ja widzę, tam wznosi się chmura z morza wielkości dłoni mężczyzny. Jak to się rozpoczęło? Tak się to rozpoczęło. Nie natychmiast całe niebo się zaciągnęło, ale mała chmura wstąpiła, tak wielka jak dłoń człowieka. Może to była wyciągnięta prawica pańska, która przywołała do istnienia tą chmurę. Dzieje apostolskie 3. Teraz czytajmy to słowo pocieszenia. Ten deszcz, błogosławieństwo, pocieszenie, które zostało nam darowane. Dzieje apostolskie, rozdział 3, od wiersza 19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Zauważacie? My mówiliśmy długo już o tych tajemnicach Słowa Królestwa Bożego, o tych tajemnicach w objawieniu, o tej tajemnicy Bożej, którą jest Chrystus, która się przyjdzie do dokończenia, która została zapowiedziana. I w tym czytanym słowie z objawienia 10:7 wiersz, tam jest powiedziane, że ta tajemnica Boża dojdzie do zakończenia. I w rozdziale 11, objawienie 11 od wiersza 15 widzimy dokończenie. I zatrąbił siódmy anioł. i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Zauważacie, pomimo to, że tu jest napisane Pan i pomazaniec, kto ma liczbę mnogą w głowie, musiałby dalej czytać. Tam miałoby być napisane i oni będą królować na wieki wieków. Nie on, ale on jest przecież tym namaszczonym, on jest tym Zbawicielem. To są różne wyrażenia, które na różne zadania są potrzebne. I gdy na przykład to słowo weźmiemy do Koryntian, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Spójrzcie, to musi być człowiekowi przez Boga objawione. Dopiero wtedy możemy to widzieć. W innym przypadku nie. Jak już przedtem powiedziałem, niechby Bóg raczył darować łaski, aby wszystkie te rzeczy, które przez to prorocze słowo i przez proroczą służbę z łaski zostały objawione, żeby one każdemu osobiście przez tego samego Ducha Świętego zostały objaśnione i objawione. Bo w tym jest ta wielka potrzeba. Tam, gdzie bracia nie mają objawienia i nie są w tym samym duchu, wtedy to nie rozumieją tego, co zostało podane, ale idą w tę swoją własną interpretację. Trzeba w tym samym duchu, w tym samym słowie, trzeba po prostu, jak to się mówi potocznie, trzeba być na tej samej fali i wtedy objawienie spływa nam z objawienia. Wtedy tajemnica po tajemnicy nam jest oznajmiana. Nie tylko wszystkie tajemnice Słowa i Królestwa Bożego, ale także ta wielka tajemnica Boża, którą jest Chrystus, w którym cała pełnia boskości cieleśnie mieszka. Wtedy to rozpoznajemy przez objawienie i dziękujemy naszemu Panu za to, że On do nas przyszedł, abyśmy mogli przyjść do Niego, że On stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się Bożego pochodzenia, jak jest napisane. I to niechby było jeszcze do wszystkich skierowane, którzy jeszcze nie dożyli żadnego nawrócenia i nie mają przeżycia z Bogiem. Niechby wszystkim tym było to powiedziane, że Bóg był w Chrystusie i pojednał świat ze samym sobą. W tym, że wszystkie nasze przestępstwa przebaczył, niczego nam nie zaliczył i w pełni nas usprawiedliwił. I także to czytałem, brat Branham mówi, że to znaczy, jak gdybyśmy nigdy tego nie uczynili. My tylko wpadliśmy w tą pułapkę, ale tam nie należeliśmy. Dlatego zostaliśmy także wyrwani z tego. On nas z tego bagna wyciągnął. On nasze stopy postawił na wyższym gruncie i zmiłował się nad nami, przyjął nas. Błogo ludziom, błogo człowiekowi, który uczynił przeżycie z Bogiem, błogo człowiekowi, który otrzymał łączność z Nim przez Ducha, aby tak to objawione słowo i przedkładane podobieństwa i tajemnice, całe słowo przez objawienie móc przyjąć, widzieć i rozumieć i otrzymać to objawione. Wtedy wszyscy zostaliśmy przez Boga pouczeni i nikt nie potrzebuje drugiego pouczać. Widzicie, Powiem wam tajemnicę. Paweł mówił wiele tajemnic i my mogliśmy powiedzieć, możemy powiedzieć, że wszystko, co jemu i innym apostołom zostało objawione, to zostało nam z łaski także objawionym. Uwielbiony niech będzie i wywyższony niech będzie nasz Pan. Tutaj nie jest to pytanie, czy jakiś wielki apostoł czy prorok miał przyjść. Tutaj jest to pytanie, czy ten wielki Bóg swoją drogę i swoją wolę z nami wszystkimi może mieć? To jest to pytanie, bo Bóg chce jeszcze coś większego uczynić, coś większego niż uczynił. Uwielbione i wywyższone będzie Jego wspaniałe imię. Amen. Powstańmy teraz, aby Panu wspólnie dziękować. Wierny Panie, Boże Abrahama, Izaka i Jakuba, Boże Izraela, Stwórco nieba i ziemi, Ty jesteś naszym Bogiem, Ty żyjesz i jesteś obecny. Ty dzisiaj nam w prostocie ukazałeś, o co się rozchodzi. Nie taniec wokół wielkiego proroka, nie dyskusje o tym, co on powiedział, ale my jako lud Twój zostaliśmy z powrotem do Ciebie przyprowadzeni, do Twego słowa, do Twojej drogi, do Twego pouczenia. Wielki Boże, Ty nasze serca przyprowadziłeś do nawrotu, do nawrócenia. Nasza własna droga zakończyła się. Teraz idziemy z Tobą. Z Tobą. Ty jesteś tą drogą, prawdą i życiem. Nie znamy innej prawdy, jak tylko Ciebie. Żadnego innego życia, tylko Ty sam. Umiłowany Panie, widzimy dzisiaj namaszczonymi oczyma, o co się rozchodzi. Twój ołtarz został odbudowany. Ta nauka apostołów jako jedynie płatna została zwiastowana dla zboru żywego Boga. Umiłowany Panie, niech by się stało, aby te ofiary mogły być złożone na ołtarzu, aby Twój ogień mógł stąpić i potwierdzenie przyszło, żeby przyszło i aby ten deszcz na nas wszystkich spadł, abyśmy musieli zawołać: śpieszcie się, bo słyszę już deszcz. Umiłowany Panie, dziękuję Tobie za jasność Twego słowa. Ty Twego proroka na miarę Eliasza posłałeś, aby te serca dzieci Bożych zwrócić z powrotem do serc ojców, aby wszystko biblijnie uporządkować i przyprowadzić do właściwego stanu. I Panie, Ty jesteś ciągle jeszcze, Ty ciągle jeszcze to czynisz, aż do dokończenia. Zabierz wszelki opór z Twego ludu. Uczyń nas jednomyślnymi w Tobie, abyśmy dali się prowadzić przez Twego Ducha zgodnie z Twoim drogim i świętym Słowem. Dzięki Tobie, o Panie, i za rozpatrywanie Twego Słowa dzisiaj wieczorem. I także ta tajemnica tych siedmiu gwiazd stała się nam wielka na nowo. Siedem posłańców, siedem epok. Umiłowany Panie, my żyjemy w ostatnim okresie czasu zboru Laodycei. Wszystko jest letnie i ospałe, ale nie wypluj nas, Panie. Umiłowany Panie, daj na nowo ten ogień, bo Ty jesteś Bogiem, który odpowiada ogniem. Panie, Ty to jesteś, który duchem i ogniem chrzci. Uwielbienie i chwała Twemu wspaniałemu i świętemu imieniowi. Alleluja. Amen.